Gość popołudniówki.
A w popołudniówce Radia Zachód, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do tematów politycznych, a właściwie jednego najważniejszego tematu politycznego, nie tylko dzisiejszego popołudnia, ale także ostatnich tygodni i miesięcy, a mianowicie do wyborów prezydenckich. W naszym studiu profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie profesorze, za nami najdłuższa kampania wyborcza w historii, nie tylko ostatnich 30 lat, ale myślę, że w ogóle w historii polskim. Za nami także druga tura wyborów prezydenckich. Wszystko jasne. Andrzej Duda wygrał reelekcję, pokonując Rafała Trzaskowskiego, ale tak się zastanawiam, co pan najbardziej zapamięta zarówno z tej długiej kampanii, jak i właśnie z tych nietypowych wyborów przeprowadzonych w dobie koronawirusa.
No, to właśnie to, towarzyszące temu emocje zgoła niepolityczne, to po pierwsze. Po drugie to, że i chyba wszyscy i pewnie i nasi radiosłuchacze mają już serdecznie dosyć polityki, nie tylko dlatego, że wakacyjny czas i czas epidemii, myślenia o różnych innych rzeczach, ale właśnie ze względu na to, że ta kampania była wyjątkowo długa i wyjątkowo niemerytoryczna. To już powtórzę po raz kolejny, w zasadzie skupiająca się tylko na emocjach. I to najczęściej negatywnych jeszcze, bo te są zawsze silniejsze.
No właśnie, to co pan mówił, wyjątkowo niemerytoryczna, bo wiele osób, wielu obserwatorów życia politycznego właściwie do samego końca, do końca drugiej tury zwracało uwagę, że na przykład Rafał Trzaskowski nie przedstawił tak naprawdę żadnego konkretnego programu wyborczego, ale tutaj przed wejściem na antenę też pan powiedział, że z kolei Andrzej Duda również nie powiedział nic nowego, nic odkrywczego.
To prawda, znaczy no, obydwaj kandydaci, ci, którzy zmierzyli się w drugiej turze, to nie byli kandydaci, których można by klasyfikować jako męża stanu, wybitnego polityka. I w związku z tym ta kampania była bardzo ostra i brutalna, bardzo działająca, czy obracająca się wokół podziałów. Natomiast tak na dobrą sprawę, poza pewnym warstwą retoryczną czy symboliczną, niczego nowego żeśmy się nie dowiedzieli, ale rzeczywiście nie dowiedzieliśmy się wiele w tej kwestii, co obydwaj panowie zamierzają zrobić jako ewentualna, no teraz już wszystko wiemy, głowa państwa. I to także i dlatego, że ta kampania była niemerytoryczna, to znaczy w ogromnej większości w ogóle nie odnosiła się do uprawnień prezydenta Rzeczypospolitej. I to ułatwiało z jednej strony wypływanie na szerokie wody, często no, zgoła fantastyczne, i uruchamianie mechanizmów, które byśmy nazwali mitycznymi czy bajkowymi, co prezydent może ewentualnie, ale też pozwalała uciec właśnie od tego, żeby skupić się na tych kwestiach, których prezydent w Polsce ma sporo z mocy konstytucji do powiedzenia. Więc pozostaje dalej wrażenie, to już mówiłem przy okazji audycji pana redaktora Pieszkały jeszcze przed ciszą wyborczą, że pozostaje w Polsce wrażenie, że prezydent to niczym absolutny monarcha, może wszystko, tymczasem może bardzo niewiele tak na dobrą sprawę, a już na pewno nie może wiele, kiedy nie ma politycznego zaplecza.
No właśnie, taki obserwator życia politycznego niecodzienny, że tak powiem, ktoś, kto włączyłby się przypadkiem chociażby na jedno z przemówień prezydenta Dudy, mógłby odnieść wrażenie, że tak naprawdę to nie są wybory prezydenckie, tylko kampania przed wyborami parlamentarnymi, prawda? Ja wielokrotnie miałem takie wrażenie.
Jasne, i tu znaczy te całościowa wizja państwa, przynajmniej próba zakreślenia pól, w których coś chce kandydat zmienić lub zachować, to wskazywało na to, że ten obszar, w którym dyskusja, o ile to jest w ogóle dyskusja, obracała się w kwestiach, które byśmy nazwali oderwanymi od, nie powiem, że realnych problemów Polaków, bo tak nie było, ale oderwanymi jednak od realnych uprawnień prezydenta. I no przecież kadencja upływająca 6 sierpnia, kadencja obecnego prezydenta jako żywo to pokazywała, że wiele z tych rzeczy, które w kampanii on sam głosił, miało się nijak do tego, co robił przez 5 lat.
Myśli pan, że na przykład brak debaty wyborczej mógł wpłynąć na wynik wyborów? Brak takiego bezpośredniego starcia
zapewne,
obu kandydatów.
Zapewne, znaczy nie da się tego oczywiście skalkulować, a w każdym razie nie szybko, bo pewnie pojawią się takie badania, choć odniesione do bardzo ograniczonej próby. Czy to przede wszystkim jest czerwona kartka dla nas wyborców, czyli obywateli? Mhm. Dlatego, że to nie jest coś, co jest rzeczą normalną, raczej kompletnie nienormalną. Nie zdarzyło się to w wyborach prezydenckich w Polsce, przynajmniej w drugiej turze do tej pory. I od tej pory, jak sądzę, kandydaci będą mieli wymówkę, że przecież tak już było. To z całą pewnością utrudnia nam, wyborcom, oddanie głosu. Ja nie wnikam w jakość tej debaty, bo ta, która odbyła się przed pierwszą turą w telewizji zwanej publiczną, to była zwykła ustawka i nie mówił tego bynajmniej Rafał Trzaskowski, tylko Krzysztof Bosak. Mhm. Już po pierwszych pytaniach doszedł do tego wniosku, że to jest ustawka na rzecz obecnego prezydenta. Tak też być nie powinno. Natomiast mamy prawo, my obywatele, do tego, żeby ta debata toczyła się na naszych oczach, czy przy pomocy radia, czyli także naszych uszach, żebyśmy mieli możliwość lepszego skorzystania z naszego prawa głosu. I to jest, przepraszam, psi obowiązek tych, którzy kandydują. W państwach, które uważamy za wzór demokracji, jest to w ogóle nie do wyobrażenia. W Stanach Zjednoczonych, we Francji na przykład, nie do wyobrażenia jest tego rodzaju sytuacja, że obydwaj główni kandydaci nie spotykają się albo prowadzą debaty, nazwijmy je, korespondencyjne.
Nikt by sobie na to nawet nie pozwolił. A skoro wspomniał pan już Krzysztofa Bosaka, to troszeczkę odchodząc od tych wczorajszych wyborów w drugiej turze, warto właśnie też porozmawiać o tym, kto najwięcej mógł skorzystać na tej długiej kampanii wyborczej. Wielu obserwatorów życia politycznego, wielu specjalistów mówi, że właśnie to Krzysztof Bosak jest jednym z głównych wygranych, chociaż tak naprawdę tych wyborów nie wygrał.
Znaczy na pewno jest beneficjentem bardzo dobrej kampanii, bo można nie podzielać, delikatnie mówiąc, wielu poglądów Konfederacji czy Krzysztofa Bosaka, zresztą na potrzeby kampanii bardzo sprawnie je wygładził, był bardzo dobry też marketingowo. To była dobra kampania, uzyskał dobry wynik, który jakby potwierdził wpływy tego środowiska politycznego, a dał też kapitał na ewentualnie na przyszłość. No i jakby Krzysztof Bosak stał się politykiem ogólnopolskim. Wcześniej był jednak osobą mało rozpoznawalną. W tej chwili z całą pewnością jest inaczej. Na pewno jest jednym z tych, którzy uciułali spory kapitał polityczny na wyniku wyborczym. Oczywiście jest pytanie, co z tym kapitałem zrobi on i ci, którzy go popierali.
Na razie jak się patrzy na przepływy głosów, to widać wyraźnie, że Krzysztof Bosak może też uważać, że w pewien sposób ponownie wsadził Andrzeja Dudę na fotel prezydenta, bo to właśnie także głosy Konfederatów zadecydowały o tej prawie półmilionowej przewadze. Andrzej Duda wygrał we wszystkich chyba województwach, w której w pierwszej turze najlepszy wynik osiągnął Krzysztof Bosak.
Do tego akurat nie sprawdzałem, więc wierzę na słowo. To prawda, tyle że wyborcy Konfederacji się podzielili, ja sądzę, że większość z nich w ogóle na wybory nie poszła, uznając, że żaden z kandydatów nie spełnia ich oczekiwań. Sami liderzy łącznie z Krzysztofem Bosakiem nie poparli nikogo, co mogło być zaskoczeniem tylko dla ludzi słabo zorientowanych w polityce, a to dlatego, że Konfederacja nie ma żadnego interesu w popieraniu Andrzeja Dudy. No, Rafała Trzaskowskiego to są antypody ich myśli i koncepcji, ale nie ma żadnego interesu w popieraniu Andrzeja Dudy, choćby dlatego, że może się ona pożywić tylko na osłabieniu obozu rządzącego.
I posłanka Wiosny z naszego województwa, Anita Kucharska-Dziedzic, dzisiaj rano zamieściła bardzo gorzki wpis na Facebooku, właśnie wypominając Rafałowi Trzaskowskiemu, że swoją przegraną może między innymi zawdzięczać temu, że po pierwszej turze zaczął mrugać trochę okiem do wyborców Krzysztofa Bosaka, zamiast skupić się, prawda, na centrystrach od Szymona Hołowni, czy chociażby wyborcach lewicowych.
To jest oczywiście problem wszystkich wyborów prezydenckich, to znaczy w takich, w których żadnemu z kandydatów nie wystarcza poparcie własnej formacji politycznej. Mhm. Musi siłą rzeczy rozszerzyć swój apel wyborczy do znacznie szerszego kręgu potencjalnych zwolenników, co oczywiście powoduje, że jakaś część z nich nie jest niezadowolona z tego, że adresuje to do innych środowisk politycznych. Tu niewątpliwie Rafał Trzaskowski miał z tym największy problem, dlatego że rozstrzał umownie, próbując zebrać głosy antypisu, ale ten antypis rozciągnął się od Konfederacji do Biedronia.
PSL-u i tak.
I siłą rzeczy, no żeby znaleźć przekaz, który byłby mobilizujący i spójny dla całej tej grupy, to jedyny ten przekaz, który zresztą próbował Trzaskowski w kampanii ogniskować, to jest po pierwsze antypis, ale po drugie odwoływanie się do bardzo ogólnych haseł o wspólnocie, o solidarności i tak dalej. Nie było tam, i tu mówił pan słusznie, że w zasadzie nie przedstawił żadnego spójnego programu, ale trudno się też dziwić, że w takiej sytuacji ten program, nie, nawet gdyby był przedstawiony, to i tak nie mógłby być spójny.
No w związku z tym pytanie, czy wynik Rafała Trzaskowskiego, te 48,8% i prawie 10 milionów zebranych głosów, to jest zaskoczenie mimo wszystko, patrząc chociażby na sondażowe wyniki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, zanim wycofała się z wyborów.
Czy niewątpliwie jest sukcesem. Tu ja nie mam żadnej wątpliwości, że Rafał Trzaskowski z takim kapitałem prawie 10 milionów głosów będzie liderem Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem dni Borysa Budki są policzone jako lidera. No, nie ma tam żadnego polityka, który dysponowałby podobnym kapitałem politycznym w tej chwili.
W zachodniej prasie można nawet przeczytać, że Rafał Trzaskowski, mimo że przegrany, to jednak jest wygrany.
Z całą pewnością stał się politykiem ogólnopolskiego formatu i moim zdaniem będzie liderem opozycji. Też oczywiście jest kwestią, w jaki sposób ten kapitał, który uzyskał w postaci takiego wyniku wyborczego, będzie w stanie zagospodarować, bo z całą pewnością Koalicję Obywatelską i Platformę czekają rozliczenia powyborcze. Wydaje się, że liczono na więcej, ale nie ma też wątpliwości, że punkt startu Trzaskowski startował z bardzo niskiego pułapu, wszedł do drugiej tury, zdobył naprawdę bardzo dużo głosów i to też wskazuje, że jest kapitał, który można spożytkować. Problem wszakże leży w tym, że mówimy tutaj o nowych podziałach socjopolitycznych i ci, którzy wspierają Rafała Trzaskowskiego, czyli wyborcy zdecydowanie młodsi, lepiej wykształceni, mieszkający w miastach, to są na ogół wyborcy, których dużo trudniej zmobilizować. I no, często mówi się, że są zblazowani.
Zresztą frekwencja wyborcza w drugiej turze wyboru wyraźnie pokazuje, że nie udało się Rafałowi Trzaskowskiemu zmobilizować tak mocno swojego elektoratu, jak Andrzej Duda zmobilizował elektorat wschodniej Polski.
To dokładnie, to prawda. I te nowe podziały socjopolityczne. Oczywiście kapitałem dla Trzaskowskiego jest jedna rzecz. To właśnie poparcie ludzi młodych. Tego PiS nie miał i nie ma. I to jest też problem dla tej formacji, że nie ma wątpliwości, że gro jej wyborców to są jednak ludzie o wieku zaawansowanym.
To skoro już pan mówi o tych podziałach, to zapytam, to miałam skończyć rozmowę właśnie tym pytaniem. Czy uda się jednak zasypać rowy, podziały pomiędzy tymi dwiema, no, równo podzielonymi, jak się okazuje, grupami?
Wątpię. Znaczy, po pierwsze, to nie jest tak, że to jest stado bydła prowadzone na postronku. To znaczy, niezależnie od gestów, które się wykona, zbyt wiele wody upłynęło w Wiśle, jeszcze dokładniej, zbyt wiele zainwestowano w ten wielki spór, bardzo ostry, żeby nagle można było ogłosić staropolskie kochajmy się. Inaczej mówiąc, jeżeli pojawią się tego typu gesty, to będą puste. Bo nie liczą się gesty, tylko czyny. Słów, jak już państwo, nasi słuchacze wiecie, wielkich słów powiedziano już tyle, że o wspólnocie, o tym, że powinniśmy być razem i tak dalej, i tak dalej. To jest pustosłowie albo słowotok. Liczą się fakty? Takich faktów nie ma.
Zmienić to chciał między innymi Szymon Hołownia, chociażby właśnie z takim hasłem zakończenia tej wojny polsko-polskiej szedł do wyborów. Nie udało mu się, no ale pytanie, co dalej zarówno z Szymonem Hołownią, jego ruchem Polska 2050, jak i jego wyborcami?
No tu też kilka razy miałem okazję na antenie mówić, że problemem Szymona Hołowni jest po pierwsze amorficzny elektorat, pochodzący, znaczy idący trochę wbrew tym podziałom socjopolitycznym. Po drugie to, że do wyborów są 3 lata najbliższych. Innymi słowy, ten zdobyty kapitał wyborczy trzeba umieć zagospodarować, to znaczy utrzymać poparcie i utrzymać mobilizację. Moim zdaniem to będzie bardzo trudne, zwłaszcza bez no co tu dużo ukrywać, środków finansowych.
Do następnych wyborów mamy 3 lata, a przed nami 5-letnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. To panie profesorze, tak już na koniec, jaka to będzie pańskim zdaniem kadencja? Czego pan się spodziewa po drugiej kadencji Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim?
Moim zdaniem będzie podobna do tej pierwszej. To znaczy podobna w tym sensie, który... No, każdy, kto lepiej widzi, to jest w stanie dostrzec. No mianowicie tego, że największym problemem prezydenta jest całkowity brak samodzielności politycznej. I jak sądzę, to się nie zmieni przez najbliższe 5 lat, bo to nie jest kwestia uprawnień, bo takie prezydent posiada, gdyby chciał, ale to jest kwestia woli i chęci. Jak sądzę, chyba że prezydent Duda myśli po zakończeniu drugiej kadencji o karierze w instytucjach międzynarodowych, no to taka prezydentura, którą widzieliśmy, słyszeliśmy przez 5 lat, jeżeli miałaby się dalej powtarzać, to raczej na ten kapitał nie pracuje, więc być może dojdzie do pewnych zmian, bo miejmy też świadomość, że tak zwana Zjednoczona Prawica będzie rozdzierana walkami o władzę, choćby dlatego, że Jarosław Kaczyński ma coraz więcej lat i jego pozycja, jak sądzę, będzie jednak stopniowo słabła, bo będzie chciał oddać stery komuś, kto ten obóz poprowadzi no, w dalszą polityczną drogę.
Będzie więc pewnie jeszcze co obserwować, jeżeli chodzi o życie polityczne, będzie co komentować, a za to dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze komentarze serdecznie dziękujemy. Profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, był gościem popołudniówki Radia Zachód.
Dziękuję bardzo.